Armia Czerwona musi zakończyć swoje wielkie dzieło w Berlinie, powiedział w pewnym momencie. Drugi front jest tylko środkiem, który umożliwi szybsze zakończenie wojny. Mówił o lądowaniu zachodnich aliantów w Normandii, co nastąpiło 6 czerwca 1944 roku. Czy wasze wojska mogą wyzwolić wschodnią Polskę i dojść do Wisły w czasie tej ofensywy? Zapytał Żukowa. Tak jest, towarzyszu Stalin, z przekonaniem odpowiedział generał. Dokonamy tego z łatwością. No to dobrze. Musicie dojść do Warszawy, a potem do Berlina. Stalin poddawał się euforii, w jaką wprawiały go wieści o błyskawicznych postępach jego armii. Wydawał się zapominać, że Wehrmacht wciąż jeszcze pozostawał potęgą. W połowie 1944 roku niemieckie siły zbrojne liczyły 9 400 tysięcy żołnierzy, w tym 6,5 miliona w wojskach lądowych, którzy okupowali obszary dużo większe niż terytorium Rzeszy w 1939 roku. Niemiecka gospodarka zatrudniała 36 milionów robotników, w tym 7 milionów cudzoziemskich robotników przymusowych, z których 61% pracowało dla potrzeb wojska. Było to trzykrotnie więcej niż w 1939 roku, gdy tylko 21% skierowano do pracy dla potrzeb armii. Produkcja przemysłowa osiągnęła najwyższy poziom ze wszystkich wojennych lat, tak pod względem ilości, nowoczesności, jak i jakości. Wojsko dostawało nowe typy broni, wyprzedzające epokę, w której powstawały. Zakłady lotnicze wyprodukowały prawie 40 tysięcy samolotów, a wśród nich samoloty odrzutowe, które przewyższały pod każdym względem samoloty alianckie. Produkcja myśliwców wzrastała lawinowo. W styczniu 1944 roku niemieckie zakłady zbudowały nieco ponad 1000 samolotów myśliwskich. W czerwcu Luftwaffe dostała dwa razy więcej samolotów – 2034 egzemplarze. Tak było w każdej dziedzinie produkcji zbrojeniowej. Niezwykle efektywna organizacja produkcji, wprowadzona przez ministra Alberta Speera, pozwalała utrzymywać rytmiczne zaopatrzenie Wehrmachtu. Załamanie przyszło dopiero w sierpniu 1944 roku, gdy wojska radzieckie zajęły Rumunię, odcinając dostawy ropy naftowej dla Niemiec. Musiało jednak minąć jeszcze wiele miesięcy, zanim niemiecka gospodarka, tracąc źródła surowcowe i zakłady przemysłowe na Śląsku, we Francji, Belgii i Holandii, zaczęła niedostatecznie zaopatrywać wojsko. W połowie 1944 roku jej rezerwy były jeszcze ogromne. Armia Czerwona była już na polskich ziemiach. Stalin rozpoczynał budowę pasa satelickich państw, wśród których Polska była najważniejsza i najtrudniejsza do pokonania. Miała stać się zwornikiem łuku socjalistycznych terytoriów. Można się było spodziewać, że rząd polski zechce zapobiegać takiemu rozwojowi wydarzeń, choć niewiele miało argumentów. Wiktor Lebediew, radziecki ambasador przy rządach uchodźczych w Londynie, belgijskim, czeskim, norweskim i holenderskim, donosił o rozmowach, jakie prowadził z polskim przedstawicielem Stanisławem Grabskim, działającym na polecenie premiera Stanisława Mikołajczyka. Polskie propozycje absolutnie nie odpowiadały Stalinowi. Cóż bowiem zyskiwałby, zgadzając się na nawiązanie stosunków dyplomatycznych, co proponował Grabski, uzupełnienie układu zawartego w lipcu 1941 roku protokołem o współdziałaniu wojsk na terenie Polski, a także ustaleniu linii demarkacyjnej do momentu ustalenia przebiegu granicy państwowej między Polską i Związkiem Radzieckim? Wiązałoby mu to ręce i uniemożliwiało zrealizowanie planu. Jednak nie mógł ich odrzucić, gdyż to stawiałoby go w niekorzystnym świetle w przeddzień polskiego rozstrzygnięcia, które miał zamiar osiągnąć za pomocą wojsk, a nie dyplomatów. Uprzejmy i uśmiechający się Lebediew przyjął oczywiście polskie propozycje, podkreślił gotowość rządu radzieckiego do rozpoczęcia negocjacji. Wydawałoby się, że polski rząd może odnieść choć niewielki sukces. Ale Lebediew postawił warunki rozpoczęcia rozmów, które można było uznać za uwłaczające polskiemu rządowi. Prezydent i naczelny wódz mają ustąpić ze stanowisk, rząd musi zgodzić się na linię Kerzona jako ostateczną granicę państwową Polski, anulować konstytucję z 1935 roku i publicznie odwołać oszczerstwa w sprawie katyńskiej. Z równą brutalnością jak w dyplomacji działała Armia Czerwona, choć początkowo sytuacja na froncie złagodziła kroki, jakie radzieccy dowódcy zamierzali podjąć wobec polskich oddziałów Armii Krajowej. W walkach o Wilno, które rozpoczęły się w nocy z 6 na 7 lipca 1944 roku, oddziały AK uzyskały nawet pewną pomoc wojskową, ale po zdobyciu miasta Rosjanie nakazali żołnierzom opuścić je. Wydarzenia nabierały coraz większego tempa. 16 lipca pułkownik Aleksander Krzyżanowski, Wilk, dowodzący oddziałami AK zdobywającymi Wilno, został wezwany na naradę do radzieckiego dowódcy w sprawie utworzenia dywizji piechoty i brygady kawalerii i już do swoich żołnierzy nie wrócił. Aresztowani zostali oficerowie jego sztabu. Polscy żołnierze usiłowali uciec z zasadzki, lecz otoczono ich w Puszczy Rudnickiej. Niewielu udało się wyrwać z radzieckiego kotła. Schwytani zostali przewiezieni do obozu pod Miednikami, skąd trafili na Syberię. Taki los spotkał na Wileńszczyźnie około 5700 polskich żołnierzy podziemia. Ten sam sposób postępowania wobec polskich sił zbrojnych Rosjanie zastosowali we Lwowie, gdzie w zdobywaniu miasta wzięły udział oddziały z 5. Dywizji AK i pułku ułanów jazłowieckich. Stalin kazał bezwzględnie rozprawiać się ze wszystkimi, którzy mogli przeszkadzać w odtwarzaniu władzy radzieckiej na ziemiach zagarniętych we wrześniu 1939 roku. W tamtym czasie, po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski, kazał wymordować oficerów, policjantów, arystokratów i duchownych zamkniętych w obozach w Ostaszkowie, Starobielsku i Kozielsku, gdyż uznał, że zwolnieni z obozów jenieckich mogą kierować walką przeciwko radzieckiej okupacji tych ziem. 4 lata później z tego samego powodu kazał deportować żołnierzy Armii Krajowej. Stalin nie musiał walczyć o te ziemie. Zostały mu przyznane przez zachodnich sojuszników w Teheranie. Kazał jedynie prowadzić akcję policyjną, aby później nie mieć kłopotów ze zbrojnym podziemiem, jakie bez wątpienia działałoby po wcieleniu tych ziem do Związku Radzieckiego. Jego głównym celem była Warszawa. Tam przecież miał wprowadzić podporządkowany sobie rząd, który zacząłby tworzyć państwo socjalistyczne. Nic nie wskazuje na to, że Stalin miał opracowany plan działania wobec rządu polskiego i zbrojnego podziemia liczącego około 300 tysięcy żołnierzy, a więc siły, z którą musiał się liczyć. Wygląda na to, że zamierzał utworzyć rząd na pierwszym wyzwolonym skrawku polskiej ziemi poza linią Kerzona, a później, opierając się na sile Armii Czerwonej, wypychającej wojska niemieckie z Polski, zneutralizować armię podziemną, tak jak zrobił to na Wileńszczyźnie i we Lwowie. Zarówno rozmowa, jaką przeprowadził z Żukowem i Antonowem na Kremlu, jak i rozkazy wydawane wojskom, które przekroczyły Bug, wskazują, że nie przewidywał wybuchu powstania, a Armia Czerwona miała wziąć Warszawę z marszu. Dawałoby to radzieckim frontom dobrą pozycję wyjściową i dobre oparcie do dalszej ofensywy w stronę Berlina, zaś politycznie mogło być wspaniałym atutem w rozgrywce o Polskę. Ocena sytuacji, jak i informacje napływające z Londynu nie wskazywały, że polskie władze zechcą wydać rozkaz rozpoczęcia powstania. Naczelny wódz, generał Kazimierz Sosnkowski, zdawał się rozumieć, że insurekcja bez wcześniejszego porozumienia i współpracy z wojskami radzieckimi może doprowadzić do narodowej katastrofy, a rozumiał, że takie porozumienie nie jest możliwe. 3 lipca 1944 roku w czasie narady z premierem Mikołajczykiem ostrzegał, że w najbliższym czasie Niemcy mogą wzmocnić obronę, wprowadzając 130 dywizji, które zaciekle będą bronić dostępu do swojego kraju. W tych warunkach, mówił Sosnkowski, trudno sobie wyobrazić możliwość opanowania większego obszaru lub poważniejszego centrum na czas dłuższy niż na parę dni. Opowiadał się za wzmożeniem akcji dywersyjnej, poza którą wyjść w danych warunkach nie można. Powstanie uważał za akt rozpaczy. Premier Mikołajczyk był innego zdania. Obawiał się, że brak konkretnych działań wojskowych ze strony Armii Krajowej wykorzystają ugrupowania promoskiewskie, które wzniecą w Polsce powstanie. Nie możemy milczeć, gdy Sowiety wchodzą do Polski, jeśli chodzi o Armię Krajową, do której wołaliśmy, że czas nadejdzie, by nie być rzeczywiście oskarżonym o ciche porozumienie z Niemcami. Ponieważ walka otwarta już i tak rozgorzała na wschodzie, zapytujemy się, czy nie warto tego już ogłosić powstaniem. Pisał Mikołajczyk w depeszy 4 lipca do kraju, co można byłoby uznać za wezwanie do powstania. Jednakże wydawało się, że delegatura rządu na kraj bardzo trzeźwo ocenia własne siły i możliwości odniesienia zwycięstwa. Ewentualne wezwanie Berlinga do powstania sparaliżujemy, pisał Jan Stanisław Jankowski. My decydować będziemy o wybuchu. Mowy o tym nie ma, abyśmy ze względu na walki na wschodzie ogłosili obecnie powstanie. Spowodowałoby to krwawe, masowe represje i wywołało zamieszanie u nas. Zygmunt Berling, 1896-1980. Służbę wojskową rozpoczął w Legionach. We wrześniu 1939 wyjechał do Wilna, gdzie internowały go władze radzieckie. Zadeklarował się jako zwolennik współpracy z ZSRR. W czasie ewakuacji armii generała Władysława Andersa kierował bazą załadunkową w Krasnowodzku, a następnie zdezerterował i pozostał w ZSRR. Stanął na czele tworzonej w ZSRR pierwszej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, a potem pierwszego korpusu Polskich Sił Zbrojnych. Był dowódcą Armii Polskiej w ZSRR. We wrześniu 1944 roku, po załamaniu się prób udzielenia pomocy powstańcom warszawskim, został odwołany ze stanowiska dowódcy pierwszej armii Wojska Polskiego i w wyniku sporu z komunistami sprawującymi pieczę nad armią został odesłany na studia do Akademii Wojskowej Sztabu Generalnego w Moskwie. Był komendantem Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie, po czym przeszedł w stan spoczynku. Jan Stanisław Jankowski to działacz polityczny, poseł na Sejm i dyrektor Departamentu Pracy i Opieki Społecznej Delegatury Rządu, a potem zastępca, wreszcie w latach 43-45, delegat rządu Rzeczypospolitej na kraj i wicepremier. Zatwierdził decyzję o rozpoczęciu powstania warszawskiego. Został aresztowany przez NKWD, wywieziony do Moskwy i tam skazany na karę 8 lat więzienia. Niebezpieczeństwo, że powstanie wzniecą ugrupowania promoskiewskie, wydawało się bardzo realne. Świadczyły o tym apele radiowe kierowane do polskiego społeczeństwa. 29 lipca moskiewskie radio nadawało: Warszawa bez wątpienia słyszy już huk armat w bitwie, która przyniesie jej wyzwolenie. Ci, którzy nigdy nie ugięli się przed przemocą Hitlera, przyłączą się znowu, tak jak w roku 1939, do walki przeciw Niemcom, tym razem do działania decydującego. Wyszkolona w ZSRR Armia Polska, wkraczając teraz na ziemię polskie, łączy się z Armią Ludową, aby stworzyć Korpus Wojsk Polskich, zbrojne ramię narodu naszego w jego walce o niepodległość. W szeregach jej znajdą się jutro również synowie Warszawy. Wraz z armią sprzymierzoną będą ścigać wroga na zachód, oczyszczą polską ziemię z zarazy hitlerowskiej i zadadzą cios śmiertelny bestii imperializmu pruskiego. Do kogo skierowany był ten apel? Następnego dnia radziecka radiostacja imienia Tadeusza Kościuszki apelowała: Warszawa brzmi w posadach od huku dział. Wojska radzieckie nacierają gwałtownie i zbliżają się już do Pragi. Nadchodzą, aby przynieść wam wolność. Niemcy wyparci z Pragi będą usiłowali bronić się w Warszawie. Zechcą zniszczyć wszystko. W Białymstoku burzyli wszystko przez 6 dni. Wymordowali 1000 naszych braci. Uczyńmy wszystko, co tylko w naszej mocy, by nie zdołali powtórzyć tego w Warszawie. Ludu Warszawy do broni. Niech ludność cała stanie wokół Krajowej Rady Narodowej, wokół Warszawskiej Armii Podziemnej. Czyżby te audycje i ulotki zrzucane z samolotów nad Warszawą były prowokacją wobec dowództwa Armii Krajowej, aby wzniecić powstanie, które przez Niemców przy bierności Armii Czerwonej zostałoby utopione we krwi? Należy sądzić, że nie. Niech ludność stanie wokół Krajowej Rady Narodowej, wołano. Było to wezwanie do powstania, które miały wzniecić ugrupowania komunistyczne. Ale nie chodziło o krwawe, długotrwałe walki w Warszawie, do których Armia Ludowa nie była absolutnie przygotowana, lecz o utarczki z niemieckimi oddziałami wycofującymi się ze stolicy. Bez wątpienia do walk włączyłyby się oddziały Armii Krajowej, które nie mogłyby stać bezczynnie, gdy na ulicach Warszawy trwałaby strzelanina. To już byłoby bez znaczenia, ponieważ radziecka propaganda uzyskałaby ogromnie ważny atut, że powstanie zostało wzniecone przez ugrupowania komunistyczne, które uratowały Warszawę przed zniszczeniem. Walki zostałyby przerwane po kilku dniach w wyniku wkroczenia do stolicy oddziałów pierwszej Armii Wojska Polskiego. Co zyskałby Stalin? Pełną legitymację ugrupowań, którym zamierzał przekazać władzę w Polsce, tym ważniejszą i bardziej wartościową, że rodzącą się w boju o uratowanie Warszawy. W lipcu 1944 roku już istniał system proradzieckich władz państwowych, który tworzyła Krajowa Rada Narodowa, powołana do życia w noc sylwestrową 1943 roku jako podziemny parlament oraz Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, utworzony 21 lipca 1944 roku w charakterze rządu o ograniczonych kompetencjach i zakresie władzy. Zapleczem politycznym tych organów nowej władzy była tylko Polska Partia Robotnicza, komunistyczna partia, utworzona rok przed ukonstytuowaniem się KRN-u przez działaczy przerzuconych ze Związku Radzieckiego. 26 lipca w Moskwie przedstawiciele PKWN podpisali porozumienie w sprawie przejmowania władzy na terenach wyzwalanych przez Armię Czerwoną. Było więc oczywiste, że ta siła militarna będzie oddawała nowemu rządowi władzę na zajmowanych terenach. I tak miało stać się w Warszawie. Działania wojsk radzieckich wskazują jednoznacznie, że w pierwotnych planach liczono na szybkie zajęcie Warszawy. Dowództwo Armii Czerwonej nie doceniło siły niemieckich wojsk ani determinacji dowództwa. Liczono, że Wehrmacht wycofa się na linię Warty lub może dalej, do umocnień starej granicy polsko-niemieckiej, aby tam zorganizować główną linię obrony granic Rzeszy. W istocie takie były pierwotne plany Oberkommando der Wehrmacht i takie działania Niemcy podjęli, co zmyliło dowódcę pierwszego frontu białoruskiego, marszałka Konstantego Rokossowskiego, którego armie szły na Warszawę. Nie uwzględnił również, że jego wojska są już wyczerpane. W czasie białoruskiej operacji front Rokossowskiego, który na początku liczył nieco ponad 1 000 000 żołnierzy, stracił 281 tysięcy zabitych i rannych. Konstanty Rokossowski, 1896-1968, syn Polaka i Rosjanki, żołnierz Armii Czerwonej, w czasie stalinowskich czystek w wojsku został uwięziony, zwolniony z więzienia na wiosnę 1940 roku, objął dowództwo Korpusu Kawalerii, a później 9. Korpusu Zmechanizowanego. Od sierpnia 1941 dowodził grupą operacyjną i potem 16. Armią walczącą na kierunku moskiewskim. Następnie dowodził kolejno frontami bryjańskim, Dońskim, Centralnym, Pierwszym i Drugim Białoruskim. Zyskał opinię doskonałego dowódcy, cenionego przez żołnierzy ze względu na stosunek do nich i oszczędzanie ich krwi na polu bitwy. Od 1945 roku był dowódcą północnej grupy wojsk radzieckich w Polsce, a w 1949 objął stanowisko ministra obrony narodowej i wicepremiera Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Był współodpowiedzialny za represje wobec oficerów Wojska Polskiego. W listopadzie 1956 wrócił do Związku Radzieckiego. 25 lipca, gdy wydawało się, że Niemcy opuścili Warszawę, Hitler mianował szefem sztabu generalnego wojsk lądowych generała Heinza Guderiana, weterana pancernych walk w Polsce w 1939 roku, we Francji i w Związku Radzieckim. Guderian zdawał sobie sprawę, że nie wolno wycofać wojsk z linii Wisły. W ten sposób odsłoniłby podbrzusze Prus Wschodnich. Bez wątpienia Rosjanie wykorzystaliby tak dogodną sytuację strategiczną, uderzyli od południa na Prusy Wschodnie, przerwaliby linie komunikacyjne, których główny węzeł był w Warszawie, i łatwo okrążyli pozbawione dostaw 4. Armię i 3. Armię Pancerną. Utrata tych związków byłaby ciężkim ciosem dla Wehrmachtu. Dlatego Guderian uznał, że za wszelką cenę trzeba zatrzymać ewakuację wojska z Warszawy i przystąpić do twardej obrony miasta. Niemiecka 9. Armia otrzymała rozkaz. Wszystkie jednostki, które będą rozładowywać się w Warszawie, mają we wzorowym porządku przemaszerować na wschód, korzystając z głównych ulic. Ich zachowanie ma położyć kres wszelkim pogłoskom rozchodzącym się wśród miejscowej społeczności, że nie mamy zamiaru bronić miasta wszystkimi środkami naszej potęgi. Zgodnie z tym rozkazem, 9. Armia skierowała się na prawy brzeg Wisły, aby tam stawić czoło radzieckiemu uderzeniu. Była na to za słaba, musiała więc zostać wzmocniona. W stronę Warszawy wyruszyła zaprawiona w bojach we Włoszech dywizja pancerno-spadochronowa Hermann Göring. I stało się to, czego można się było spodziewać w sytuacji, w której zlekceważono siłę i możliwości wroga. Potężne uderzenia niemieckich związków wyhamowały impet radzieckiej ofensywy. Obrona niemiecka okazała się zbyt mocna, aby można ją było przełamać środkami, które w tym celu Rosjanie przygotowali. Jednakże o przebiegu walk przesądziła decyzja Stalina. Wieść o wybuchu w Warszawie powstania zaskoczyła go i zaniepokoiła. Zwycięstwo Armii Krajowej mogło stworzyć całkowicie nową sytuację, bardzo niewygodną dla radzieckiego dyktatora. Oznaczałoby, że jednostki Armii Czerwonej wkraczające do Warszawy podejmowane będą przez delegatury legalnego rządu polskiego. Stalin musiałby je uznać lub przystąpić do pacyfikacji, co bez wątpienia bardzo pogorszyłoby jego stosunki z aliantami zachodnimi. Każda z możliwości była więc nie do przyjęcia. Z tego względu nakazał wstrzymanie ofensywy pierwszego frontu białoruskiego. Tymczasem do Moskwy przybył premier polskiego rządu Stanisław Mikołajczyk. Powstanie warszawskie miało być ważnym argumentem w rozmowach ze Stalinem, pod warunkiem, że na froncie w Warszawie Polacy odnosiliby sukcesy. Stalin nie śpieszył się z przyjęciem Mikołajczyka. Chciał się zorientować, jak potoczą się walki w Warszawie. Już po pierwszych dwóch dniach mógł określić, że powstanie zakończy się klęską. Wybuch walk zaskoczył Niemców, choć dr Ludwig Hahn, szef Sicherheitsdienst, Służby Bezpieczeństwa SS, wspominał: niemieckie władze tylko częściowo dały się zaskoczyć. My w kwaterze głównej SD nie byliśmy w ogóle zaskoczeni. Ostatecznie potwierdzenie wybuchu repelii otrzymałem 1 sierpnia między godziną 11.30 a 12.00. Natychmiast zaczęliśmy przygotowywać obronę. Pierwszego dnia wydawało się, że zwycięstwo było w zasięgu ręki powstańców. Niemieckie dowodzenie było zdezorganizowane, a najlepsze jednostki policyjne odesłano wcześniej z miasta. Mimo to przewaga była po stronie niemieckiej, gdyż okupant mógł wystawić do boju w lewobrzeżnej Warszawie 15-16 tysięcy żołnierzy, którzy choć nie reprezentowali dużej wartości bojowej, byli dobrze uzbrojeni. Polacy, przewyższający wroga pod każdym względem, morale, determinacji, wyszkolenia, mieli rozpaczliwie mało broni i amunicji. Zaledwie 1,5 tysiąca do 3 tysięcy powstańców mogło podjąć walkę z karabinem lub pistoletem w dłoni. Od pierwszych godzin powstania przewaga była więc po stronie Niemców. Powstańcom nie udało się zdobyć żadnego ze strategicznych obiektów Warszawy – mostów, dworców kolejowych, lotniska. Każdy następny dzień pogarszał ich sytuację. Zapasy broni, amunicji, lekarstw, żywności, niewystarczające już w dniu walk, szybko się kurczyły. Wielu z najlepszych padło w zaciętych bojach o niemieckie pozycje. A siły Niemców wzrastały. Już 2 sierpnia pod Warszawę podciągnęły jednostki dywizji pancernych. Koncentrował się korpus von Dembacha. Z Poznania ruszyło w stronę Warszawy 16 kompanii policyjnych, kompania SS. Z innych miast przybywały pułk ochronny, brygada szturmowa SS Rona Kamińskiego, pułk SS Dirlewanga. Niemcy wprowadzali też do walki broń, wobec której powstańcy byli całkowicie bezradni, nurkujące bombowce Ju-87 Sztuka, startujące z lotniska Okęcie, nie traciły czasu na przelot nad cel, a po zrzuceniu bomb i opróżnieniu magazynków karabinów maszynowych i działek szybko uzupełniały amunicję. Ogromny moździerz, nazwany przez Niemców Karl, na cześć generała Karla Beckera, który przed wojną konstruował tę broń, ważył 124 tony i poruszał się na podwoziu gąsienicowym, napędzany silnikiem o mocy 580 koni mechanicznych z prędkością 10 km na godzinę. Wystrzeliwał 6 pocisków na godzinę. Każdy z pocisków ważył 2170 kg. Spadając na dom, dziurawił dach, przebijał stropy aż do piwnicy i tam eksplodował, niszcząc cały budynek. Warszawianie szybko poznali charakterystyczny ryk startujących pocisków, które nazywali krowami albo szafami. Ten odgłos zapowiadał śmierć. To był huk pocisków rakietowych Nebelwerfer. Najpierw startowały pociski burzące, a następnie rozpoczynał się ostrzał pociskami zapalającymi. Płonąca nafta z każdego pocisku pokrywała obszar około 200 m². Do podpalenia budynków na obszarze 1 hektara potrzeba było około 50 pocisków zapalających. Ci, którzy znaleźli się w polu ostrzału, mieli ogromne szczęście, gdy zdołali się skryć za ścianami osłaniającymi przed potężną falą podmuchu lub zatrzymującymi płomienie strzelające w górę na wysokość 2-3 metrów. Przeciw powstańcom Niemcy używali rakietowego moździerza na podwoziu czołgu Tiger. Pierwszy egzemplarz tej broni powstał w sierpniu 1944 roku. Łącznie wyprodukowano 18 takich pojazdów, z których co najmniej jeden został użyty w Warszawie. Wystrzeliwał ogromne pociski o średnicy 38 cm. Leciały one do celu wspomagane silnikiem rakietowym. Zasięg pocisku wynosił 4600 metrów, dzięki czemu Niemcy mogli atakować powstańcze stanowiska z dużej odległości, całkowicie zabezpieczeni przed ogniem broni powstańców.